Witam wszystkich w podcaście Życie Sportowca. Z tej strony Marcin Bieniek, autor tego podcastu. I dzisiaj mamy odcinek, w którym porozmawiamy sobie o żywieniu, o dietetyce sportowej. Natomiast dzisiaj ja Wam nie będę przekazywał tych informacji, ponieważ mamy wspaniałą okazję, żeby porozmawiać sobie, zadać pytania ekspertowi, dietetykowi sportowemu, panu Bartłomiejowi Pomorskiemu. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Na samym początku troszeczkę jakbyś nam mógł powiedzieć o sobie, czyli z jakimi sportowcami pracujesz oraz czy dietetyka, takie główne zasady żywieniowe dla sportowców powinny być dopasowane zarówno do osoby, jak i do dyscypliny, którą reprezentują?
To zaczynając od początku. Tak jak mnie przedstawiłeś, jestem dietetykiem sportowym, natomiast to pojęcie, pomimo tego, że precyzuje przynajmniej fakt, że zajmuję się głównie osobami, które trenują, sportowcami, to też nie do końca precyzyjnie odpowiada, z jakimi właściwie dokładnie osobami współpracuję. A ten przekrój sportowców jest bardzo szeroki i trochę już nawiązując do tego drugiego członu pytania, czy jest jakiś wspólny mianownik, jeżeli chodzi o dietetykę sportową dla wszystkich dyscyplin, czy my to jakoś różnicujemy. Prawda jest taka, że jeżeli chodzi o fundamenty żywienia sportowców, to tutaj ten mianownik jest bardzo szeroki i bardzo pojemny i właściwie jeżeli chodzi na przykład o rekomendacje dotyczące, nie wiem, podaży białka, ilości węglowodanów w diecie, to tutaj te wytyczne są bardzo do siebie zbliżone, niezależnie czy mówimy o grach zespołowych, sportach indywidualnych, tych wytrzymałościowych, czy na przykład tenisie. Natomiast faktycznie, jeżeli już patrzymy jednostkowo na osobę, na sportowca, no tutaj jest całkiem sporo czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Dyscyplinę sportową również, ale bardziej pod względem mikrocyklu treningowego, czyli jak to obciążenia treningowe wyglądają w skali tygodnia, jak wygląda okres startowy. W przypadku tenisa często są to podróże i jedzenie gdzieś w hotelach, w apartamencie, bazowanie na jedzeniu w sklepach. Także już w przypadku dyscypliny sportowej jest dużo czynników, które różnicuje to podejście żywieniowe, ale ono bardziej gdzieś jest podyktowane kwestiami organizacyjnymi, natomiast niekoniecznie tak jakby aspektem fizjologicznym, bo czy rozmawiamy o piłce nożnej, czy rozmawiamy o tenisie, czy o sportach wytrzymałościowych, tak naprawdę w każdej z tych dyscyplin są różne bodźce treningowe, czy to jakieś jednostki motoryczne, w przypadku tenisa trening na korcie. To są takie niuanse, które oczywiście trzeba później wziąć pod uwagę. Natomiast wracając znowu do początku pytania, z kim ja współpracuję? Współpracuję właściwie z bardzo szerokim gronem sportowców. Nie mam jakiejś konkretnej dyscypliny sportowej, której się specjalizuję. No, to trochę też wynika z tej odpowiedzi, którą mam nadzieję jest w miarę klarowna. Znając fundamenty, podstawy żywienia sportowców, te tak jakby aspekty fizjologiczne, biochemiczne, czy jakkolwiek to ująć w słowa, to później właściwie odpowiedni wywiad, rozmowa, komunikacja ze sportowcem pozwala doprecyzować te niuanse żywieniowe. Ja wychodzę zawsze z założenia, że to sportowiec wie najlepiej, jak funkcjonuje, jakie podejście żywieniowe jest dla niego najlepsze. Nie mam tu oczywiście na myśli ilości konkretnych makroskładników czy suplementów diety, no ale ostatecznie i tak samopoczucie i to, co mówi do mnie sportowiec, jest najważniejsze.
Super, to moje pierwsze pytanie związane było z tym, ponieważ słucha nas naprawdę duże grono odbiorców, którzy uczestniczą w różnych dyscyplinach i skoro już na początku zaznaczyłeś, że ta baza, ta wszechstronna wiedza jest jakby do zaaplikowania do każdej dyscypliny, a później oczywiście wchodzą do gry detale i uwzględnianie objętości, intensywności, czy też potrzeb samej jednostki, no to jestem przekonany, że każda osoba, która słucha tego odcinka, wyciągnie na pewno wiele w odniesieniu do żywienia, ponieważ w dzisiejszym sporcie coraz więcej czynników zaczyna odgrywać rolę w procesie treningowym oraz osiąganiu wysokiej formy. I moje pytanie jest, czy według Ciebie można osiągać znaczące sukcesy, i mówimy tutaj o wielu sukcesach, a nie jakimś jednym wyjątkowym występie, bez uwzględnienia odpowiedniego odżywiania?
Chciałbym definitywnie odpowiedzieć, że się nie da tego bez diety zrobić, natomiast prawda jest nieco bardziej brutalna, przynajmniej dla mnie jako dla dietetyka. Są sportowcy, którzy osiągają sukces nie przykładając dużej wagi do diety, natomiast na dietę, na żywienie można patrzeć wieloaspektowo. No i jedno spojrzenie to jest taki bardziej aspekt krótkoterminowy, nawet kilka najbliższych spotkań czy kilka lat kariery. Tutaj, jeżeli ktoś ma odpowiednie predyspozycje genetyczne, ma tą odporność na kontuzję, no jest po prostu tak, jakby wygrał w tej loterii genetycznej i gdzieś ta ciężka praca w tle jest, to często to wystarcza do tego, żeby osiągnąć sukces sportowy, aczkolwiek tutaj to zależy, jak sobie zdefiniujemy ten sukces sportowy. Natomiast jeżeli trochę rozszerzymy te ramy czasowe, to często okazuje się, że prędzej czy później te kwestie żywieniowe wychodzą gdzieś między tymi szwami, używając trochę takiego obrazowego języka. I żeby dać konkretny przykład, to myślę, że kontuzje są tego najlepszym przykładem. W sportach wytrzymałościowych jest to bardziej widoczne, bo tam mamy na przykład do czynienia ze złamaniami zmęczeniowymi, które są tak jakby pokłosiem powtarzalnego wysiłku, dużej objętości treningowej, ale tutaj na przykład deficyty energetyczne w diecie mają swoje duże znaczenie. W przypadku kobiet nieodpowiednia dieta, deficyty energetyczne, tak zwana niska dostępność energii w sporcie, może prowadzić do zaburzeń miesiączkowania. Bardzo często jest to stan przewlekły i ciągnie ze sobą taką wieloaspektową kaskadę wydarzeń zdrowotnych, typu zaburzony obrót kości, zaburzone funkcjonowanie układu odpornościowego. No i to oczywiście rzutuje na przykład na ilość dni treningowych w skali roku. A to, co odróżnia topowego zawodnika od tego pięterko niżej, no to jest często ilość jednostek treningowych, którą ktoś jest w stanie zrealizować w ciągu roku. Jeżeli u kogoś pojawiają się często infekcje, przeziębienia, pojawia się kontuzje, no to siłą rzeczy nie jest w stanie tej formy utrzymywać, czy nawet budować długoetapowo. Także w mojej opinii dieta na pewno jest w stanie, odpowiednio dobrana dieta i wcześniej zaplanowana, nawet jakimś nie takim stuprocentowym podejściu, bo to też nie o to chodzi, ale po prostu zdroworozsądkowe podejście do kwestii żywieniowych, po pierwsze, może wydłużyć czas trwania kariery, a wiemy, że no, w różnych dyscyplinach sportowych różna jest długość trwania tej kariery, natomiast no, wielu sportowców chce być później też aktywnych, cieszyć się tym zdrowiem, tymi zarobionymi pieniędzmi, także można na to spojrzeć też od tej strony. Natomiast no, są też dyscypliny sportowe, gdzie te deficyty żywieniowe są też bardziej namacalne, to znaczy łatwiej zauważalne. I tutaj tak na pierwszym miejscu wysuwają się raczej dyscypliny wytrzymałościowe, gdzie tak jakby ten aspekt żywieniowy, żywienie na trasie na przykład, ono determinuje formę tu i teraz. Jeżeli ktoś nie zje odpowiednio dużo, no to od razu będzie odstawał od czołówki, nie będzie w stanie na przykład zrobić tej objętości treningowej, która jest do zrobienia. Ale są też dyscypliny sportowe, głównie z tym aspektem siłowym, bądź siłowo-szybkościowym, no gdzie na przykład ten glikogen mięśniowy czy wątrobowy, czyli te zasoby energetyczne, to nie jest ten punkt krytyczny dla zdolności wysiłkowych sportowca. No i wtedy tak jakby te braki żywieniowe łatwiej jest wybaczyć, nie mają one aż tak dużego i bezpośredniego, przynajmniej w okresie takim krótkoterminowym, wpływu na formę sportową. Także chciałbym prosto odpowiedzieć, ale nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, bo to trochę zależy od tego, jak sobie zdefiniujemy sukces sportowy i czy spojrzymy na ten aspekt przez pryzmat krótkoterminowy, długoterminowy i też w zależności od jakiej dyscypliny sportowej to pytanie odniesiemy.
Świetnie, że tutaj podałeś takie przykłady właśnie namacalne, ponieważ zwłaszcza u młodych, mniej świadomych sportowców nie ma takiego połączenia między brakiem jakichś działań, brakiem realizacji jakichś obowiązków sportowych, a konkretnym rezultatem. I tutaj to, o czym powiedziałeś, czyli na przykład zaburzenia cyklu miesiączki, kontuzje, infekcje. Bardzo często młodzi sportowcy mówią o pechu, mówią o tym, że to jest nie fair, zastanawiają się, dlaczego im się to przytrafia, a innym nie. Myślę, że teraz po tych słowach pewnie zastanowią się, co kładą na talerz, zastanowią się, czy mają odpowiednią ilość płynu w swoim organizmie, ponieważ, jak sam powiedziałeś, to wychodzi po jakimś czasie i można temu zapobiegać właśnie poprzez codzienne działania, które i tak muszą wykonywać, tylko pewnie trzeba zadbać o troszkę lepszą jakość.
Jeszcze tylko słowo uzupełnienia a propos tego, co powiedziałeś, bo w sumie dobrze ująłeś to w słowa. Ja uważam, że jeżeli chodzi o młodych sportowców, oni bardzo często też nie mają punktu odniesienia, jak się mogą czuć, jeżeli ta dieta wyglądałaby tak, jak powinna z mojego punktu widzenia. I to, co ja bardzo często robię, współpracując już jeden na jeden ze sportowcem, młodym czy tym starszym, to nie ma aż tak dużego znaczenia, to jest raz, że monitorowanie obciążeń treningowych, bardzo prostych, tak jak większość osób to robi, czyli skala RP, skala intensywności wysiłku i czas trwania wysiłku. No i mamy tak jakby arbitralną jakąś jednostkę, która mówi nam o objętości treningowej, ale to, co jeszcze robię, to monitoruję stopień realizacji tych założeń żywieniowych i ogólną ocenę samopoczucia albo gotowości do gry, do podjęcia wysiłku. I to, co często dużo szybciej widać niż na przykład zmiany sylwetki czy tego tych poprawy zdolności wysiłkowych, to jest zmiana samopoczucia. Dopiero jeżeli ktoś zaczyna wprowadzać te zmiany, monitorować je sobie na co dzień, to zauważa, że faktycznie ta dieta to nie jest tylko sylwetka na przykład, albo to, że ktoś może przebiec mniej lub więcej kilometrów, mając odpowiednio naładowane mięśnie węglowodanami, tymi zasobami energetycznymi, ale to także na przykład samopoczucie na co dzień, samopoczucie podczas treningu. No i niestety prawda jest taka, że do takiej byle jakości, mam tutaj na myśli samopoczucie, da się przyzwyczaić, no bo jeżeli to nam towarzyszy na co dzień, no to okazuje się, że nie mając punktu odniesienia, nam się wydaje, że tak ta rzeczywistość żywieniowo-sportowa powinna wyglądać, a nie wcale nie musi. I dam jeszcze jeden przykład, który mnie namacalnie pokazuje, że odpowiednie zadbanie o kwestie żywienia może dużo zmienić. To są problemy z gospodarką żelaza. One są najczęściej widoczne u kobiet, tych młodszych i tych starszych. Młodszych, tych, które już zaczynają miesiączkować, jest krwawienie miesiączkowe, bo to jest jeden z głównych czynników ryzyka rozwoju anemii z niedoboru żelaza, czyli deficytu żelaza w organizmie. To, że zawodniczka jest senna, przewlekle zmęczona, jej wydaje się, że tak wygląda teraz ta obecna rzeczywistość. Nie ma świadomości, że odpowiednie odżywienie organizmu żelazem, udanie się do dietetyka czy później do lekarza w zależności od skali problemu, wprowadzenie suplementacji, korekta żywieniowa, nagle okazuje się, że to samopoczucie może wyglądać inaczej, może być gotowość do treningu znacznie większa. Także tyle, albo aż tyle słowem uzupełnienia.
Super. Chcielibyśmy, żeby każdy sportowiec świadomie dbał o swoje żywienie, żeby uwzględniał ten aspekt w swoim rozwoju sportowym. I od czego należy zacząć przygodę z prawidłowym odżywianiem? Bo ja powiem z doświadczenia jako trener tenisa pracujący z wieloma zawodnikami, że brak wiedzy często powoduje u zawodników błędne decyzje w odniesieniu do podejmowanych właśnie decyzji żywieniowych i mogę podzielić zawodników na dwie grupy. Jednych, którzy jedzą śmieciowe jedzenie, czyli totalnie nie mają świadomości, jak jedzenie, jak żywienie wpływa na zdrowie, samopoczucie, formę sportową, a druga grupa to są te osoby, które mylnie postrzegają odpowiednie sportowe, zdrowe żywienie i często sięgają po produkty fit lub produkty z ograniczoną ilością tłuszczu czy węglowodanów prostych.
Tak, to wahadło, jeżeli chodzi o podejście do diety, to łatwo przechyla się w jedną i w drugą stronę. Też to zauważam w swojej praktyce. Natomiast prawda jest taka, że znowu nie ma jednej prostej odpowiedzi, jak zacząć. Ja, jeżeli chodzi o moje podejście, ja zakładam, że dobrze kontrolować te rzeczy, nad którymi mamy jakąś sprawczość. Czyli często, powiedzmy, zależy, czy ktoś ma indywidualny tok nauczania, czy nie, bo a propos tenisa to bardzo różnie wygląda, ale biorąc pod uwagę takiego przeciętnego młodego sportowca, śniadanie to jest rzecz, którą jest w stanie często zjeść w domu i tutaj ta kontrola nad tym posiłkiem jest. No i często tutaj wyobrażenie jest takie, że to muszą być jakieś, nie wiem, fit produkty. Nie, to może być zwykła owsianka, mało tego, to mogą być takie zwykłe płatki śniadaniowe, tylko że pod pojęciem zwykłe możemy dokonać lepszych i gorszych wyborów. Dając konkretny przykład, mamy na przykład Cheeriosy owsiane, które właściwie w ponad 90% składają się z mąki pełnoziarnistej, czyli poza tym, że jest tam energia w postaci skrobi, mamy też składniki no nieodżywcze, w sensie takie, które odżywiają naszą mikrobiotę, które dostarczają składników mineralnych, witamin. To się kryje pod pojęciem pełnoziarniste w takim bardzo dużym skrócie. Możemy to oczywiście jeść z mlekiem, możemy do tego zjeść, nie wiem, na przykład jakiś jogurt z owocami. Znowu to może być zwykły jogurt z wsadem owocowym, gdzie tego białka będzie niewiele, źródłem węglowodanów będą głównie cukry proste. Natomiast możemy też wybrać na przykład skyr białkowy, zdecydowanie większej zawartości białka, a do tego sobie dorzucić owoce, a jeżeli lubimy bardziej słodkie produkty, dodać coś, co doda nam słodkości do tego produktu, to dalej mogą być cukry proste, ale powiedzmy, że trochę lepsze niż zwykły cukier, czyli albo miód, albo jakiś syrop klonowy. Znowu tutaj nie ma co przypisywać jakichś szczególnych właściwości tym produktom, bo to przede wszystkim jest cukier. tak samo jak cukier, który znajdziemy w cukierniczce. Natomiast znowu, w związku z tym, że to jest miód, są tam pewne składniki bioaktywne, no będzie to nieco lepszy wybór, a jeszcze lepszym byłyby po prostu owoce, szczególnie owoce jagodowe, czyli na przykład jeżyny, borówki, truskawki, maliny, które mają mnóstwo polifenoli, czyli takich substancji bioaktywnych, które znowu, poza tym, że dostarczają nam energii, mogą też wpływać korzystnie na organizm. I znowu dam przykład, dlaczego takie podejście żywienie na pierwszym miejscu jest tym, w mojej opinii, najwłaściwszym. Polifenole, wspomniane w polifenole, znajdziemy na przykład w soku ścierpki i wiśni. To jest taki suplement, który jest dostępny dla sportowców, ale właśnie tam źródłem, tą substancją, która na przykład zmniejsza powysiłkową bolesność mięśniową, są polifenole. I my z powodzeniem te polifenole możemy dostarczać z pożywieniem, ze standardową żywnością. Oczywiście jest to trochę bardziej kłopotliwe, bo żeby dostarczyć analogiczną dawkę, którą dostarczamy z porcją suplementu, musimy zjeść na przykład 400-500 gramów borówek, także na jedną porcję całkiem sporo, ale jeśli sobie zsumujemy te nasze takie wybory żywieniowe w ciągu dnia, mam na myśli takie owoce, no to okaże się, że możemy z powodzeniem całkiem solidną porcję właśnie tych polifenoli dostarczyć. I takich przykładów można mnożyć bardzo, bardzo dużo. To był przykład śniadania. Kolacja też często jest jedzona w domu, także to jest też rzecz, nad którą możemy zapanować od takiej strony organizacyjnej. Na pewno to żywienie okołotreningowe to jest również kwestia, którą często jesteśmy w stanie ogarnąć. Chcę podkreślić, że dieta sportowca to nie jest właśnie miska ryżu z kurczakiem, to dalej mogą być kanapki, tylko chodzi o to, żeby zastanowić się, co warto na te kanapki położyć, czy mamy tam odpowiednio dużo białka, czy może warto sobie wyciągnąć, nie wiem, po mozzarellę light do tej kanapki, czy może obciążenia treningowe są na tyle małe, albo nie szkodzi nam trochę większa ilość błonnika i nie lepiej sięgnąć po grahamki zamiast po kajzerki, czyli znowu grahamki będą pełnoziarnistym źródłem energii. No i tutaj trzeba szukać właśnie przy każdej nadarzającej się okazji w ciągu dnia tego lepszego wyboru. To nie oznacza, że za każdym razem on musi być najlepszy, czyli po prostu siedzimy, gotujemy sobie posiłek na kilka dni z rzędu, chociaż jeżeli ktoś tak ma zasoby czasowe, lubi gotować i tak dalej, to nie ma w tym nic złego, jeżeli to tak jakby nie przytłacza pozostałej części życia. Tutaj chodzi po prostu o to, że jeżeli ktoś się żywi źle, żeby znaleźć lepszy wybór, jeżeli później będzie gotowy na to, żeby zrobić kolejny krok, no to te wybory żywieniowe powinny być jeszcze lepsze, ale cały czas chcemy zachować tutaj jakiś balans, jakąś równowagę.
Jak wiemy, w dzisiejszym sporcie nie wystarczy już tylko trenować. Wiele lat temu sportowiec stawiał się na treningu, robił swoją robotę 2-3 godziny i tak naprawdę nie zwracał uwagi na szereg innych aspektów. Dzisiaj, żeby dojść na szczyt, żeby zrealizować swój potencjał, to już trzeba żyć, tak naprawdę możemy powiedzieć, 24 godziny na dobę jako sportowiec. I tutaj odnosimy się czy do przygotowania fizycznego, mentalnego, treningów specjalistycznych, żywienia, regeneracji. I w odniesieniu do treningu, bo jednak na sam koniec to trening, to przygotowanie do zawodów będzie odgrywało kluczową rolę, chciałbym Ciebie zapytać o odpowiednie odżywianie przed, w czasie oraz po treningu, czyli jakie będą cele związane z tymi trzema etapami nawiązującymi do treningu oraz w jaki sposób realizowanie tych celów pomoże sportowcowi w kwestiach fizycznych oraz mentalnych.
To jest też jedno z tych pytań, na które odpowiedź jest wieloaspektowa i złożona, bo to jak wygląda to żywienie przedstartowe, determinuje w dużym stopniu to, o jakim sporcie, dyscyplinie sportowej rozmawiamy. Dla przykładu, w sportach wytrzymałościowych to przygotowanie żywieniowe rozpoczyna się już 2 dni przed startem, no bo musimy zrobić tak zwane ładowanie węglowodanami, żeby zwiększyć zasoby glikogenu mięśniowego. Jeżeli mówimy o dyscyplinach sportowych, gdzie ten wysiłek jest nieco krótszy, trwa powiedzmy, nie wiem, do 90-120 minut i nie jest to wysiłek ciągły, tylko powiedzmy typu start-stop, gdzieś bardziej takiej charakterystyce interwałowej, no to tutaj wystarczy, że znormalizujemy te zasoby glikogenu, czyli upewnimy się, że rozpoczynając wysiłek w dzień startu, nasze zasoby mięśniowe są uzupełnione w wystarczającym stopniu, nie musimy tak jakby nadbudowywać tej ilości. No i tutaj tak naprawdę ta dieta przedstartowa zaczyna się już albo tylko dzień wcześniej. To jest jeden przykład. Jeżeli chodzi o nawodnienie, no to tutaj, jeżeli dzień jest w godzinach porannych, no to też często musimy już zadbać o odpowiednie nawodnienie właściwie na kolację, tylko tutaj też nie możemy przesadzać, no bo nie chcemy się wybudzać w nocy i w cudzysłowie latać kilka razy do toalety kosztem jakości snu, ale możemy na przykład już dzień wcześniej wypić sobie na kolację jakiś koktajl na bazie nabiału z dodatkiem białka. To może być po prostu jakiś jogurt białkowy w formie płynnej, jogurt pitny i do tego owoce. I to tak jakby kompozycja jest nie bez powodu, bo mamy w sporcie coś takiego jak wskaźnik nawodnienia napojami, co oznacza w praktyce tyle, że niektóre płyny łatwiej zatrzymują się w organizmie, tak jakby chętniej uzupełniamy te zasoby płynów w organizmie, niż na przykład po wypiciu samej wody w takiej samej objętości. To jest jeden przykład. Kolejno, jeżeli tutaj trochę możemy zahaczyć nawet o suplementację, żeby tak pokazać właśnie tą wieloaspektowość. Są suplementy, które wymagają tak zwanego preloadingu, czy też ładowania, tutaj nazwa nie ma aż tak dużego znaczenia, ale na przykład koncentrat soku z buraka, ta substancja, która się tam znajduje, to są azotany. Je znajdziemy na przykład w szpinaku, w buraku, w rukoli, w roszponce. I to są na przykład warzywa, które ja bardzo często już dzień wcześniej albo nawet kilka dni wcześniej włączam do takiego menu przedstartowego, bo te substancje, które się tam znajdują, właściwie substancja, te azotany, one mogą się w pewnym stopniu akumulować w mięśniach. I to jest na przykład kolejny taki mini aspekt, jak zwał, tak zwał, mojego podejścia żywieniowego, które tak jakby w jakiś sposób pielęgnuję, układając taki plan żywieniowy. Natomiast tych przykładów jest jeszcze więcej, bo niektórzy mają na przykład dolegliwości jelitowe w dzień startu i to, co jemy dzień wcześniej albo nawet dwa dni wcześniej, bo mniej więcej nawet tyle może się utrzymywać ten pasaż jelitowy, czyli to, ile czasu potrzebuje jedzenie, żeby przejść całkowicie od naszej jamy ustnej do tego drugiego końca. I na przykład dieta niskobłonnikowa albo wykluczenie produktów, które łatwo fermentują w jelitach, to jest kolejne podejście żywieniowe, które pozwala na przykład zadbać o ten komfort jelitowy zawodnika. W niektórych sportach, gdzie aspekt masy ciała jest istotny, czyli na przykład, nie wiem, gdzie są sporty z podziałem na kategorie wagowe, to możemy wprowadzić tak zwaną dietę niskobłonnikową już 3 dni wcześniej i dzięki temu jesteśmy w stanie zmniejszyć masę ciała na przykład o 1, a nawet do 1,5%. W sportach walki tych modyfikacji jest jeszcze więcej, ale na tym się nie będę rozwodził. Chcę po prostu pokazać tak jakby tą szeroką perspektywę tego, co jesteśmy w stanie żywieniowo zrobić, jeżeli chodzi o to nasze podejście żywieniowe. Natomiast w sam dzień startu, to trochę też zależy od tego, o której godzinie startujemy. Natomiast no, wiele sportowców, przynajmniej z mojego doświadczenia, przynajmniej na tym początkowym etapie gdzieś przygody ze sportem, ale później też ma problem z zarządzaniem stresem i to ma bezpośredni wpływ raz na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, ale też na wybory żywieniowe, a właściwie ilość jedzenia, którą ktoś jest w stanie zjeść na przykład podczas śniadania. Tam mówię o tym nie bez powodu, bo jak idziemy spać, to mamy dwa takie jakby zbiorniki energetyczne w organizmie, w naszych mięśniach i w wątrobie. W mięśniach, no to tak jakby odżywiamy nasze mięśnie, a w wątrobie, te zasoby energetyczne w wątrobie służą do odżywienia naszego układu nerwowego. Jeżeli my idziemy spać, no to oczywiście nasz mózg, układ nerwowy cały czas pracuje, no i tych zasobów ubywa i ten posiłek przedstartowy ma za zadanie uzupełnić właśnie te zasoby glikogenu w wątrobie. Dlatego tutaj te węglowodany są często niezbędne, a wielu sportowców wybiera na przykład na śniadanie jajecznicę z jakimś niewielkim dodatkiem jakiegoś pieczywa, ewentualnie sok owocowy, ale często tych węglowodanów jest za mało, co może później rzutować na ryzyko tak efektu ściany po prostu podczas meczu, pojedynku, zależy co kto trenuje, jaki sport uprawia. Ale tak jakby ten posiłek przedstartowy, taka jest głównie jego funkcja, czyli uzupełnienie tych zasobów energetycznych w wątrobie i zapewnienie komfortu jelitowego. No i oczywiście jest kwestia też nawodnienia. My możemy się świetnie nawadniać w trakcie wysiłku fizycznego, ale jeżeli ktoś gdzieś nie zadba o to, żeby już dzień wcześniej, ale także właśnie w porannych godzinach nie uzupełni tych płynów i rozpocznie wysiłek już z deficytem nawet rzędu minus 1,5% masy ciała czy minus 1% masy ciała, to jeżeli w trakcie wysiłku dodatkowo złapie 1,5%, to już może być ta wartość, która będzie miała wpływ na pogorszenie zdolności wysiłkowych. Jeżeli my zaczniemy z deficytem zerowym, a w trakcie wysiłku tak czy inaczej ubędzie nam powiedzmy 1% masy ciała ze względu na stracone płyny razem z potem, no to tutaj tak jeszcze ta granica jest w miarę bezpieczna. Także jeżeli właśnie sobie zaczniemy sumować te wszystkie takie mikroczynniki, no to okazuje się, że z tego może się zebrać taki solidny fundament, który może faktycznie wpłynąć na poprawę zdolności wysiłkowych. Natomiast już co do samego żywienia w trakcie, no to żywienie w trakcie właśnie ma za zadanie trochę nam pomagać temu posiłkowi przedtreningowemu, czyli uzupełniać cały czas te zasoby energetyczne w trakcie wysiłku, przestawić tak jakby ten nasz organizm na korzystanie z węglowodanów, no i chcemy tak jakby zapobiec temu, że ubędzie nam nadmiernie tych zasobów energetycznych w wątrobie, że nasz układ nerwowy będzie cały czas funkcjonował na 100% i to dotyczy i nawodnienia, i energii. Natomiast to, po co sięgać i w jakiej ilości, no to już tak jakby właśnie to jest ten niuans, który musimy dostosować do dyscypliny sportowej, bo czasami wysiłek jest na tyle krótki, trwa na przykład do 60 albo nawet mniejszej liczby minut, no że tutaj musimy tak naprawdę skupić się tylko i wyłącznie na posiłku przedtreningowym, ewentualnie pierwszych 15 minutach wysiłku. Ale są na przykład w tenisie takie mecze, które trwają po kilka godzin. No i tutaj tak naprawdę w każdej godzinie powinniśmy dostarczać od 30 nawet do 40 gramów węglowodanów. W jakiej formie? To właśnie zależy od warunków pogodowych. Możemy bardziej bazować na przykład na napoju jakimś izotonicznym, ale to może być banan, to może być gel energetyczny. Czasami dochodzi do tego jeszcze kofeina i jeszcze mnóstwo takich innych czynników, które właśnie trzeba już niuansować w zależności od dyscypliny, czasu jej trwania, intensywności tego wysiłku. Ale tutaj to mógłbym się pewnie jeszcze rozwodzić dobrych kilkadziesiąt, jak nie minut, to nawet może i godzin.
Bardzo mi się podoba to twoje podejście do żywienia i wytłumaczenie albo odpowiedzi, które dajesz na moje pytania, ponieważ przypomina to, mi to trochę układanie puzli, tak? Że nie pokazujesz od razu efektu końcowego, tylko pokazujesz, jak każdy element wpływa na kolejny i dlatego nie można dać jednej klarownej odpowiedzi dla wszystkich przykładów, tylko trzeba pokazać chociażby tak jak zaznaczyłeś z nawodnieniem i z tym, czy się będziemy wybudzać podczas snu, czy nie. Oczywiście wiemy, jak regeneracja jest ważna, więc jeżeli ktoś tylko i wyłącznie usłyszy, że powinien wieczorem wypić 2-3 szklanki wody, ponieważ wcześniej nie zadbał o odpowiednie nawodnienie organizmu, no to później może się skończyć, że jest dobrze nawodniony, natomiast nie śpi dobrze i to ma negatywny wpływ na trening czy na występ. Także świetna dawka informacji i też świadomości dla naszych słuchaczy. Czy sportowcy, którzy przychodzą do ciebie, do dietetyka, którzy chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe, powinni mieć przepisywane konkretne przepisy? Czy raczej powinni zwiększać świadomość i podejmować codzienne decyzje odnośnie generalnych potrzeb organizmu?
To jest bardziej właśnie pytanie do sportowca. Czego on oczekuje od takiej współpracy? Bo znowu, nie ma jednego uniwersalnego modelu żywieniowego. Czasami ta dezorganizacja w ciągu dnia jest na tyle duża, że lepszym wyborem dla sportowca jest ten model, gdzie ja przygotowuję gotowy plan żywieniowy. Oczywiście w oparciu o preferencje żywieniowe, o ten rytm dnia, który gdzieś towarzyszy sportowcowi, ale on potrzebuje jakiegoś takiego punktu startowego, żeby sobie zorganizować to wszystko, a później po prostu w trakcie współpracy to dopracowujemy, zmieniamy, no bo ja współpracując z zawodnikami, z zawodniczkami, też wychodzę z założenia, że no nie da się w ciągu tygodnia czy dwóch, to samą analogię można odnieść do treningu, do trenera. To, czy jakiś trener komuś leży, czy to jest dokładnie ta współpraca, czy jest flow, tutaj potrzeba czasu, odpowiedniej liczby treningów i to samo jest dietą. Tutaj potrzeba czasu, odpowiedniej liczby zjedzonych posiłków, odpowiedniej liczby sytuacji, w której znajduje się sportowiec, czyli wyjazdów, jakichś powiedzmy turniejów, żeby to wszystko dopracować i dopasować właśnie do tego zawodnika, do tego, jak on chciałby, żeby to wyglądało, ale też do tego, jak dietetyk uważa, że powinno to wyglądać od tej strony naukowej i takiej już powiedzmy naukowo-praktycznej. Także to jest jedno podejście, ale zdarza mi się też po prostu konsultować młodych zawodników i uświadamiać ich w jakiejś kwestii, na przykład, nie wiem, zarządzania masą ciała, bo też jest takie podejście, że im mniejsza masa ciała, im mniejszy poziom tkanki tłuszczowej, to się równa sukces sportowy. Owszem, czasami tak, szczególnie w dyscyplinach wytrzymałościowych, ale w niektórych dyscyplinach jak pływanie niekoniecznie idzie to ze sobą w parze, a często też ta granica jest bardzo cienka i jeżeli przeszarżujemy trochę z tym deficytem energetycznym, tym poziomem tkanki tłuszczowej, to właśnie pojawiają się kontuzje, pojawiają się infekcje, czyli przeziębienia. Ale tak, w sensie tak jakby nie ma jednego uniwersalnego modelu i nie da się odpowiedzieć, czy jeden jest lepszy, drugi jest gorszy. To jest bardziej pytanie do sportowca, młodego sportowca, co on uważa, że w jego przypadku się sprawdzi, bo są też osoby, które mają już tak te nawyki żywieniowe wykształtowane, rzeczy, których w ogóle nie, to akurat bardziej dotyczy starszych sportowców z mojego doświadczenia, no mają gdzieś już ten swój taki rytuał żywieniowy i tak dalej i tam raczej szukamy takich drobnych zmian, które jakoś nie zaburzą całkowicie tego rytuału, który ktoś sobie wypracował, ale właśnie może akurat dołożymy tą cegiełkę, która będzie tym czynnikiem determinującym, że właśnie akurat wygra się ten mecz albo ten turniej. Także tak trochę enigmatycznie, ale no taka jest moja koncepcja, jeżeli chodzi o współpracę ze sportowcami.
Niestety powoli musimy się zbliżać do końca. Ja sam jako fan poszerzania wiedzy odnośnie dietetyki i później aplikowania jej w swoje życie mógłbym zadać Ci jeszcze 100 pytań, ponieważ te Twoje odpowiedzi dają całkiem inną perspektywę i to, co powiedziałem, dla mnie najważniejsze. To jest taka siatka połączeń, że nie rozwiązujemy wyłącznie jednego problemu, tylko chcemy rozwiązać problem, ale też uwzględniając, jak to wszystko będzie oddziaływać na inne aspekty. Mamy XXI wiek, wiemy, że sportowcy większość wolnego czasu spędzają z telefonem. Zarówno ty, jak i ja staramy się gdzieś edukować poprzez media społecznościowe. Pewnie też byśmy chcieli, żeby więcej czasu spędzali na naszych kanałach, a nie na czystej rozrywce związanej właśnie z mediami społecznościowymi. Natomiast czy możesz powiedzieć, jak sportowcy mogliby wykorzystać telefon, czas, który spędzają właśnie na smartfonie, do progresu w zakresie żywienia lub nawodnienia?
Jest całkiem sporo aplikacji, natomiast ja jestem trochę takim oldschoolowcem, ale to wynika z tego, że te aplikacje takie czysto gdzieś tam powiedzmy przygotowane pod kątem właśnie śledzenia, nawodnienia albo innych rzeczy, one często rozpraszają, natomiast wspominałem o tej tabeli. Dla mnie na przykład arkusze Google są bardzo prostym narzędziem, może nie aż tak pięknym UX-owo, nie jest to takie wszystko ładne i intuicyjne, no ale to wystarczą 2-3 minuty, żeby coś uzupełnić i żeby mieć feedback. Natomiast co do nawodnienia, to tutaj bardziej od tak jakby ilościowych rzeczy lepsze jest po prostu monitorowanie koloru moczu, no bo to jest precyzyjniejszy tak jakby czynnik, który śledzi te zmiany nawodnienia w organizmie, bo w zależności od pogody, wilgotności, tego jaka jest szerokość geograficzna, w której aktualnie się znajdujemy, no to wszystko ma wpływ na nasze nawodnienie, to czy podróżujemy samolotem, gdzie jest suche powietrze. No to jest mnóstwo czynników, których aplikacja nam nie uwzględni i to właśnie wchodzi ta kwestia edukacji, że pewnych rzeczy musimy być świadomi, żeby móc odpowiednio zareagować. Jeżeli ktoś jedzie, nie wiem, na obóz na średnich wysokościach, no to wiemy, że tam powietrze jest bardziej suche, ryzyko odwodnienia, pomimo tego, że może być na przykład zima, wzrasta. To, że podróżujemy samolotem, tam jest suche powietrze, ryzyko odwodnienia wzrasta i tutaj po prostu trzeba działać prewencyjnie, żadna aplikacja do nas tego nie zrobi. Być może jakieś są, szczególnie teraz, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, pewnie gdzieś za jakiś czas to się wszystko rozwinie, ale na tę chwilę to tak jakby świadomość w połączeniu z prostymi narzędziami według mnie jest tym najbardziej optymalnym podejściem. A jeżeli już spędzać czas w telefonie, no to tak jak wspomniałeś, dobrze śledzić profile osób, które dzielą się tą wiedzą i właśnie te rzeczy, które gdzieś tam zasłyszymy, starać się wprowadzać w swoje sportowe życie. Natomiast zawsze dobrze weryfikować, kogo słuchamy, no bo ten świat social mediów raz, że jest pełen wiedzy, ale też jest pełen pułapek i dużej śmieciowej wiedzy, szczególnie jeżeli chodzi o dietetykę i suplementację. Dlatego no tutaj trzeba być czujnym, już to mówię nie w odniesieniu do siebie, bo siebie oczywiście jak najbardziej polecam, jeżeli chodzi o kwestie dietetyczne, no ale wiemy, że tych osób, które często są popularne w social mediach jest wiele, a niekoniecznie za tym idzie solidna wiedza.
Dzięki wielkie za poświęcony czas i przede wszystkim za podzielenie się wiedzą. Ja myślę, że po tym odcinku podcastu Życie Sportowca nasi słuchacze po pierwsze zwiększyli swoją świadomość odnośnie priorytetu podejmowania odpowiednich decyzji żywieniowych, no i dietetyki sportowej jako elementu prowadzącego do osiągnięcia sukcesów w sporcie. Jestem przekonany, że powinni zajrzeć właśnie na Twoje media społecznościowe, ponieważ ta dzisiejsza nasza rozmowa to jest na pewno tylko mały wycinek tego, co chcesz przekazać i też sam śledząc Twój profil mogę powiedzieć, że jest tam mnóstwo bardzo pomocnych informacji zarówno w odniesieniu do budowania wiedzy, świadomości, jak i do takich prostych, codziennych czynności, chociażby jak sportowcy idą do sklepu i chcą coś kupić, coś co jest reklamowane może też przez innych sportowców, to czy warto sięgać po ten produkt, czy może tylko to jest efekt dobrego marketingu. Także jeszcze raz dziękuję, no i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłości.
Również dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłem być Twoimi słuchaczy gośćmi. No i co, życzę miłego dnia, wieczoru, w zależności od tego, kto o której godzinie tego słucha.
Dzięki wielkie.